Jest rok 2021. Od ponad roku wiemy, że korona to nie tylko piwo i kompletnie odbiera nam to smak życia. Pora więc zainwestować w domowy minibar, przestać przejmować się tym, że koktajlbary w Polsce znajdują się na granicy bankructwa, a przez ostatni rok były prawie cały czas zamknięte. Oto mój krótki poradnik dla Was na temat zdalnego baru. Cześć, ja nazywam się Przemysław Ziemichłód i alkohol zawsze odgrywał ważną rolę w moim życiu. Do tego stopnia, że pewnego dnia począłem się zastanawiać, mamy pracę zdalną, zdalne zakupy i zdalne konferencje. To dlaczego nie zdalny pub? Szczególnie, że urządzenie sobie domowego baru wcale nie jest takie trudne. Przekonam Was o tym w najbliższych dwóch odcinkach, to znaczy tym i kolejnym być może już za dwa tygodnie, gdzie skupimy się na wszystkich aspektach domowej miksologii. Od tak naprawdę alkoholi i innych dodatków, przez szkło, shakery, miksery i inne bajery. Jeśli kiedykolwiek rozpoczynaliście przygodę z jakimkolwiek hobby, to nieważne, czy to było szydełkowanie, filatelistyka, narciarstwo, paralotniarstwo, paintball, to zapewne internet szybko Was uświadomił, że potrzebujecie wydać przynajmniej kilkaset tysięcy złotych na jedyny właściwy ekwipunek, profesjonalny ubiór i dodatkowe gadżety. W przeciwnym bowiem razie nie ma sensu się daną dyscypliną w ogóle zajmować. Ten odcinek Strefy Wolnocłowej poświęcam więc zagadnieniu domowego baru, który będziemy organizować wbrew takiej filozofii. Pokażę Wam, jak urządzić go tanim kosztem i bez potrzeby brania chwilówki na zakup potężnego barku w kształcie globusa. Podzieliłem te rozważania na 5 głównych punktów dotyczących zawartości domowego baru i to jest także o shakerze, szkle, naczyniach i innych tego typu porozmawiamy, obiecuję, w odcinku kolejnym. Natomiast tym razem chciałbym się skupić na składnikach tylko i wyłącznie do koktajli. Więc opowiem Wam o alkoholach w Waszym barku, o likierach i alkoholowych dodatkach, których zakup ewentualnie możecie rozważyć, o owocach i sokach owocowych, które warto mieć pod ręką, by nie mieszać wszystkiego tylko z kolą, i o trikach, które ułatwią Wam życie. A na koniec o błędach, które ja sam popełniłem, organizując swój domowy mikrobar, tak żebyście wy tych błędów już nie popełniali. Jedno zastrzeżenie. To, co przedstawiam, to jest wynik mojego prywatnego doświadczenia, budowanego pracą dziennikarza kulinarnego, specjalizującego się właśnie w alkoholach. Natomiast znam kilku światowej klasy barmanów, parę sztuczek barowych i przez kilka lat rozmów z ludźmi, którzy pracują w zawodzie, podłapałem to i owo. Ale nie pracuję i nigdy nie pracowałem za barem. To istotna uwaga tutaj. Lubię natomiast dobrze zjeść, dużo wypić i to czyni ze mnie idealną osobę do opowiadania Wam o tym, co warto w domu mieć, szczególnie w barku. Skoro to już mamy za sobą, zacznijmy zatem od najważniejszego, czyli doboru alkoholi. Zacznijmy zatem od jednego zdania. Wielkie górskie rowery trekkingowe toczą się wolno. Wielkie górskie rowery trekkingowe toczą się wolno, powtarzam. To zdanie pomoże Wam zapamiętać 5 podstawowych alkoholi, jakie w takiej wersji minibaru warto mieć pod ręką, i są to wódka, gin, rum, tequila i tripusek. Wielkie górskie rowery trekkingowe toczą się wolno. Sam to wymyśliłem, jestem z siebie tak niesamowicie dumny, że sobie nie zdajecie nawet sprawy. Raz jeszcze wódka, gin, rum, tequila, triple sec i wermut. To jest moim zdaniem zestaw pomagający zrobić większość popularnych drinków, choć wypadałoby dołączyć do niego także whisky. A zatem mamy 7 różnych alkoholi, to nie znaczy jednak, że wszystkich będziecie potrzebować. Lekkie, wytrawne rumy mogą być użyte w większości drinków, w których używana jest wódka na przykład. Triple sec, czyli słodki likier na bazie skórki z gorzkiej pomarańczy, to jest taki barowy klasyk, ale da się bez niego żyć. Podobnie jak z ginem, jeżeli rzecz jasna za ginem nie przepadacie, bo wiele osób po prostu ginu nie lubi. Wiele osób też nie próbowało nic innego oprócz ginu z tonikiem, stąd być może ginu po prostu właśnie nie lubi. Tym niemniej, no, jeżeli ginu nie pijecie, nie lubicie, można go spokojnie wyeliminować. Tequila to jest doskonały składnik koktajli, ale znacznie mniej klasycznych przepisów się opiera o ten alkohol, więc też de facto nie będzie Wam w pierwszym rzucie moim zdaniem potrzebna. Zatem barowe minimum moim zdaniem to jest rum, whisky i wermut. Przepisów na drinki z whisky jest relatywnie mało, znaczy relatywnie w porównaniu z drinkami z rumem, koktajlami na bazie rumu. Natomiast warto whisky mieć, jeżeli whisky pijecie na co dzień po prostu, czy to na lodzie, czy bez lodu, ale w formie czystej. Oczywiście to są bardzo ogólne zasady i to, co znajdzie się w waszym domowym barku, to jest tak naprawdę to, co odpowiada waszym potrzebom. I tak przynajmniej być powinno, więc to ledwie 5 podstawowych butelek, które ja rekomenduję. No i przejdźmy sobie w takim razie do opisu trochę bardziej szczegółowego tych 5 alkoholi. Wódka, od niej sobie zaczniemy, właściwie im tańsza, tym lepsza. Robienie koktajli z wódki droższej niż 30-40 zł, moim zdaniem jest troszeczkę stratą pieniędzy. Alkohol ten jest na tyle neutralny i na tyle jałowy w smaku, że trudno wam będzie wyczuć moim zdaniem różnicę między wódką za 100 zł i pierwszym lepszym panem wołodyjowskim czy innym szlacheckim dworkiem kupionym za 2 dychy gdzieś na stacji benzynowej. Rum. Tu sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, ale każdy dobrej jakości rum generalnie się nada. Proponuję zacząć od rumów w stylu hiszpańskim. Jeśli nie wiecie, co to oznacza, to odsyłam do odcinka numer 24, gdzie opisuję dokładnie wszystkie rodzaje rumów i ich style z podziałem na konkretne kraje. Unikajcie wszelkich rumów z dopiskiem gold, złoty i tego rodzaju. Po pierwsze dlatego, że nie są warte waszych pieniędzy, a po drugie dlatego, że szkoda też waszych kubków smakowych. O tym też mówię w odcinku 24 szerzej, więc nie chcę mi się tutaj powtarzać, gdyż, jak wiecie, jestem wyjątkowo leniwym prowadzącym. Gin. Wszystko w cenie powyżej 40 zł za butelkę z kategorii London Dry, Dry Gin lub London Dry Gin, to są wszystko nazwy tego samego produktu, będzie z grubsza ok. Mało kto pije gin w czystej postaci, ale warto zadbać o to, by po dolaniu chociażby toniku całość nie miała zapachu taniej wody kolońskiej i rozczarowania. Tequila. Jeśli zdecydujecie się na posiadanie jej w barku, sięgnijcie po najtańszą tequilę w 100% z agawy. Istnieje kilka marek, które znajdziecie w cenach 70-80 zł. Trochę trzeba będzie poszukać, ale to nie jest niemożliwe. Nieco lepsze produkty do drinków kosztować was będą 100 i więcej złotych. Jeśli nie pijecie tequili przesadnie często, moim zdaniem warto te pieniądze i tak zainwestować, bo taka tequila posłuży wam długo i nie obrzydzi was podczas picia jej solo. Więcej na temat tequili, odcinek poprzedni, zdaje się, popełniłem cały na temat tego alkoholu. Triple sec. To jest alkohol, do którego, czy też styl alkoholu, czy likier alkoholowy, jak zwał, tak zwał, do którego będziemy sobie jeszcze w tym podcaście wielokrotnie, sądzę, wracać, bo jest to rzecz niezwykle ciekawa, a w Polsce mało znana, głównie dlatego właśnie, że triple sec w zasadzie poza drinkami nie istnieje. Nie znam nikogo, kto piłby czysty triple sec. I pod tą nazwą kryje się tak naprawdę cała gama bezbarwnych likierów na bazie właśnie skórki gorzkiej pomarańczy curacao. Odmawiam nauczenia się wymowy holenderskiej tego wyrazu i raz jeszcze powtarzam, będę mówił uparcie curacao, bo jestem wieśniakiem z Polski. W smaku, wbrew nazwie, triple sec jest słodki, mocno pomarańczowy, ale nie jest owocowy w takim sensie, jakim na przykład owocowa byłaby wiśniówka, czy owocowa byłaby nalewka pomarańczowa, wiecie, o co mi chodzi. Czuć, że to jest raczej gorzka pomarańcza niż świeża. Pokrewne triple secowi będą likiery właśnie z grupy curacao, ale należy pamiętać, że będą one znacznie słabsze. Triple sec to jest po prostu curacao klasyczne o zawartości alkoholu 40%, podczas gdy likiery z grupy curacao, blue curacao, green curacao, curacao po prostu mają po 20 kilka procent. Blue curacao to jest to zło, które warto wyeliminować ze swojego życia. Nie sądzę, że potrzebujecie posiadać je w barku, nawet jeżeli lubicie kamikadze, to naprawdę rany boskie, są inne, dużo lepsze sposoby, bo tanie niebieskie curacao wygląda, pachnie i smakuje jak płyn do chłodnic. I ten kolor niebieski bardzo mocno w większości osób się kojarzy z czymś zdecydowanie nienaturalnym. Ja od dłuższego czasu już w barku blue curacao nie mam. I o ile triple sec się wykorzystuje stosunkowo, przynajmniej w takim domowym robieniu koktajli, niedużo, o tyle blue curacao praktycznie w ogóle się nie używa. Chyba że naprawdę lubicie to polskie dziwne kamikadze. Dobra, wermut. Dobry wermut to jest podstawa, jeśli lubicie martini. I mowa o drinku, a nie marce. I tu was odsyłam do mojego odcinka na temat Jamesa Bonda i jego martini. Ale też jeżeli lubicie Manhattan, na przykład Rob Roya, Negroni, Americano, Boulevardier, czy jakkolwiek się to nie wymawia, inne tego typu historie, to Vermouth będzie najlepszym przyjacielem ginów w takiej sytuacji i doskonale łączy się de facto ze wszystkim, co do niego dolejecie, co możecie mieć w barku. Bardzo rzadko występuje w drinkach sam, niemniej doskonale uzupełnia smak innych alkoholi. Po otwarciu najlepiej Vermouth oczywiście trzymać w lodówce. To jest ważna informacja, ponieważ wszystkie pozostałe alkohole, o których tutaj dzisiaj mówiłem albo będę mówił, możecie trzymać w temperaturze pokojowej. Vermouth niestety ma to do siebie, że ponieważ jest winem co prawda wzmacnianym, ale jednak winem, będzie tracił na jakości zdecydowanie szybciej niż powiedzmy rum, czy nawet wódka. Wódkę otwartą można trzymać praktycznie w nieskończoność, bo tam w smaku się nic szczególnie nie zmieni. Zresztą wrócimy jeszcze do tego tematu w tym odcinku. Natomiast przejdźmy teraz dalej. Jak sprawdzić, która marka danego alkoholu jest ok, która wam pasuje, która was nie obrzydza, a która odbiera wam smak i radość życia? Prosto, ale nie będzie to proces szybki, bo musimy go rozłożyć w czasie. Kupujemy butelkę numer 1, próbujemy, sprawdzamy. Kupujemy butelkę numer 2, z butelki numer 1 odlewamy 50 ml, może 100 do osobnej, mniejszej butelki. Najlepiej te słynne małpki się tutaj sprawdzają. To jest taka pojemność, która w tej sytuacji będzie idealna. Ale nawet słoiczek z zakrętką się nada. Możecie nie wierzyć, ale uwierzcie na słowo. W ten sposób, mając w domu dwa różne rumy, giny, dwie różne whisky, wódki, możecie porównać ze sobą, czy dany alkohol lepiej wam pasuje do koktajli, czy nie, czy się dobrze sprawdza w tym, co lubicie pić, czy nie. No to jest troszeczkę taka rada dla ludzi, którzy są naprawdę barowymi nerdami. Zdaję sobie z tego sprawę, natomiast polecam, bo nic was to nie kosztuje, także warto wypróbować, choćby po to, żeby się przekonać, które nie wiem, typy whisky, ginu, rumu lubicie. Nie jest to naprawdę wiele. Skoro to już mamy za sobą, przejdźmy do punktu numer 2, czyli likierów i alkoholi troszeczkę mniej popularnych. I tu nam listę otwiera tak zwany rum kokosowy, który nie jest rumem, a likierem na bazie rumu i w handlu dostępny jest w tym momencie głównie w postaci jednej marki, czyli w postaci marki Malibu. Dobrze sprawdzi się w kilku drinkach, ale w mało którym drinku nie można go zastąpić czymś innym, na przykład kremem kokosowym. Krem kokosowy, czyli mleko kokosowe, które się zescaliło tak naprawdę, albo w zasadzie ten tłuszcz z mleka kokosowego, choć nie do końca jest to tłuszcz kokosowy. Kiedyś muszę poświęcić osobny odcinek na opowiedzenie wam o wszystkich tych dziwnych składnikach, które w barze występują, bo wokół nich też krąży sporo niedomówień, ale to jest dygresja. Wróćmy natomiast do tematu właściwego. Jeśli robicie koktajl typu Surfer on Acid, Malibu będzie praktycznie nieodzowne, ale zakładam, że większość z was być może nawet nie zetknęła się z koktajlem Surfer on Acid. To jest połączenie Jägermeistera, Malibu właśnie i soku z ananasa. Bardzo szczególne połączenie, ale bardzo smaczne w moim odczuciu. Polecam, jeżeli gdzieś kiedyś wam się uda trafić albo po prostu sobie zrobić w domu. Polecam. Skoro o Surfer on Acid mowa, to powiedzmy o drugim składniku, czyli właśnie o Jägermeistrze, i to nas kieruje w stronę likierów stricte ziołowych. Moim zdaniem dużo bardziej przydatne będzie w domu posiadanie butelki bitteru niż większości tego typu ziołowych wynalazków, chyba że lubicie becherowkę, Jägera i tego typu historie. Skoro o bitterach mowa, bitter, być może wiecie to z odcinka o miksologii, który wysłuchaliście z zainteresowaniem, to nic innego jak również alkohol, również ziołowy, ale stosowany jako przyprawa. To jest składnik, który zmienia dobry koktajl w bardzo dobry moim zdaniem, a bardzo dobry w nieziemski, a nieziemskiego nie zmienia, bo już nie ma co tam poprawiać. W barach na całym świecie przeważnie dominuje Angostura Bitters. Poznacie ją po charakterystycznej białej etykiecie i niewielkiej, bodaj 200-mililitrowej maksymalnie butelce, przynajmniej w handlu detalicznym nie spotkałem się z większymi pojemnościami. Tym niemniej większe pojemności nie będą wam potrzebne. Nawet sugerowałbym kupienie wersji 100 ml, bo to jest rzecz, która jest makabrycznie wydajna. Oprócz angostury w barach znajdziecie bittery czekoladowe, bitter selerowy do krwawej mery, czy bittery pomarańczowe, grejpfrutowe i inne tego typu. Wszystkie one, choć nazwa może na to nie wskazywać, mają przede wszystkim smak mocno ziołowy, więc nie liczcie na to, że kupicie bitter czekoladowy, który będzie miał tylko i wyłącznie smak czekolady, bo przede wszystkim będzie jednak ziołowy. To nie będzie likier owocowy. I to są składniki, które stosuje się w ilości kilku kropel jako dodatek przeważnie na sam koniec. W Old Fashioned, w Manhattanie, w kilku innych drinkach. Zresztą nawet zwykłe wodka sour można bardzo dobrze poprawić dwoma kroplami bitteru. Także generalnie, jeżeli mielibyście kupić jeden rzadki składnik do koktajli, to zdecydowanie polecam kupić dobrej jakości bitter. A czego nie będziecie potrzebować z rzadszych, powiedzmy, alkoholi? No na pewno amaretto, falernum, drambuie, pimsa, amaruli, ferneta branki, metaxy, uzo, sorry Grecy, sake, śliwowicy, absyntu, pastisu, do wyrzucenia będzie też amaro, sorry Wojtek, rakija, wódka brzoskwiniowa, sznaps, arak, brandy owocowe. Okej, wszystkie te alkohole są oczywiście ciekawe. Wszystkie te alkohole mają gdzieś jakieś swoje miejsce w świecie alkoholi. Są warte uwagi z pewnością, ale nie musicie ich mieć w swoim barku. I tym sposobem dotarliśmy do punktu trzeciego, czyli do alkoholowych dodatków, które warto akurat mieć. Jeżeli miałbym wskazać wam jakiś dodatek poza cukrem, z którego warto będzie coś zrobić, no to będzie to sok z cytryny lub limonki lub cytryny i limonki. Połączenie cukier, cytrusy plus alkohol jest w stanie zapewnić wam nieskończoną ilość możliwych kombinacji, więc świeży sok z limonki albo cytryny to jest absolutny must have w domowym barze, jak dla mnie. 90% koktajli tak naprawdę owocowych, które w życiu przygotowałem lub przygotowuję na co dzień, opiera się właśnie o połączenie soku z cytryny lub limonki i cukru właśnie. Oprócz oczywiście wszystkich innych składników, których tam może być nieskończenie wiele, albo które mogą się zamknąć tylko na prostej kombinacji alkohol plus sok z cytryny, limonki i cukier. Whisky, wódka, bourbon, amaretto, sour to są typowe połączenia właśnie dla tej kombinacji i mnóstwo innych sourów, no bo w zasadzie z wszystkiego sour można zrobić. No to jest to po prostu połączenie domowej lemoniady z alkoholem. Jeżeli nie macie kompletnie pomysłu na drinka, to jest najprostszy sposób na to, żeby połączyć ze sobą kilka rzeczy i stworzyć całkiem spoko koktajl. Możecie darować sobie też wszystkie inne soki, jeżeli nie chcecie ich kupować, ale jeden sok z limonki lub cytryny, albo połączenie limonki i cytryny, albo po prostu kilka świeżych limonek i cytryn gdzieś w lodówce trzymanych, warto mieć po prostu w domu. Co się jeszcze przyda? Świeży sok pomarańczowy, świeży sok ananasowy, sok żurawinowy. I to w zasadzie tyle. Tonik polecam głównie osobom lubiącym gin z tonikiem, ewentualnie becherowka z tonikiem, tequila z tonikiem, ale generalnie jest to rzecz, która istnieje w barach na całym świecie, głównie z uwagi właśnie na jej to najbardziej znane pierwotne połączenie z ginem. I jeżeli kupujecie sok, tutaj dobra rada, kupujcie sok, nigdy nektar. To nie dlatego, że sok jest po prostu zdrowszy, ale dlatego, że ilości cukru w nektarze czy napoju nie jesteśmy w stanie kontrolować, więc zawsze trzeba brać tą pod uwagę przy przepisach, że na przykład nektar czy napój na bazie owoców będzie słodszy. Takim typowym przykładem napoju na bazie owoców jest napój żurawinowy. W handlu sok żurawinowy jest sprzedawany przeważnie w szklanych butelkach. Kosztuje, jeżeli dobrze poszukacie, około 7 zł. Odradzam kupowanie soku żurawinowego w sklepach ze zdrową żywnością, bo tam będą po prostu makabrycznie drogie. Natomiast możecie znaleźć często w marketach na dziale z sokami czy tego rodzaju dodatkami właśnie sok żurawinowy za naprawdę niewielkie pieniądze. Ważna rzecz, sok żurawinowy wymaga, w czystej postaci wymaga zawsze do schłodzenia, jest szalenie cierpki, dlatego warto go stosować w proporcji 1:1 z syropem cukrowym.
Strefa wolnocłowa. Wiedza, która procentuje.
I w ten sposób płynnie sobie przeszliśmy do trików, które ułatwią Wam życie. Na początek warto sobie zrobić syrop cukrowy, rozpuszczając cukier w wodzie w proporcji 1:1. To jest tak zwany simple syrup, czyli prosty syrop. Prosty, bo jest prosty. Jeżeli dodacie tam jeszcze gumę arabskiej, tak zwanej, to znaczy gumę arabskiej przeznaczonej do spożycia oczywiście, do użytku w dodatkach spożywczych, otrzymacie tak zwany gum syrup. Różnica jest tylko taka, że ten nasz syrop będzie miał po prostu bardziej konsystencję miodu, a mniej wody. Jeżeli to wszystko połączycie w proporcji 1:1 z sokiem z cytryny lub limonki, otrzymacie tak zwany sweet and sour, czyli nasz podstawowy składnik koktajli. Polecam też robić sobie te syropy osobno, to znaczy syrop cukrowy, syrop barmański, osobno zostawić sok z cytryny, bo dzięki temu możemy kontrolować poziom tego, jak bardzo kwaśny czy jak bardzo słodki chcemy mieć koktajl. Mając już źródło kwasu, cukru i alkohol, z łatwością opanujemy robienie każdego koktajlu. Kwaśny składnik, czyli sok z cytryny, limonki, kumkwata, ocet, przełamujemy czymś słodkim, syropem cukrowym, cukrem trzcinowym, białym, zwykłym cukrem, syropem owocowym, dżemem, wszystko jedno. Na szklankę 200-250 ml wlewamy od 40 do 60 ml alkoholu. Niska szklanka ma przeważnie nieco mniejszą pojemność niż tak zwany long czy highball glass, albo Collins glass, jak też bywa nazywany. Różnica między tak zwanym tumblerem, czyli szklanką do whisky, a takim highballem wynosi jakieś mniej więcej 50 ml, ale tumblera nigdy nie wypełniamy po brzegi, więc krótsze drinki będą po prostu dużo mniejsze. Dlatego shorty będą też delikatnie mocniejsze. Najczęściej, jeśli w drinku jest jeden sok, czy napój gazowany, albo woda, to po dodaniu wszystkich wstrząśniętych na lodzie składników wystarczy przelać koktajl do szklanki wypełnionej lodem i dopełnić wodą, kolą czy tam sokiem. Napojów gazowanych nigdy nie wstrząsamy, to taka istotna uwaga być może dla osób, które tego nie wiedzą, bo może się to skończyć dosyć źle, to znaczy tym, że Wam shaker po prostu wywali. Okej, to na koniec opowiedzmy sobie jeszcze o błędach, które osobiście ja popełniłem przy organizowaniu własnego barku. Mam w domu spory zapas butelek, które na przykład zostały otwarte rok, dwa, czy nawet pięć lat temu i nigdy ich nie opróżniłem. Przestrzegam przed tym, przestrzegam przed kupowaniem na zapas. Każda butelka w waszym barku powinna się znaleźć tam dlatego, że albo pijecie ten alkohol solo i go lubicie, albo macie jeden drink, bez którego nie możecie żyć i dobrze go znacie, albo macie przynajmniej kilka koktajli, które z danym alkoholem można zrobić. Jeszcze kilka lat temu miałem takie przekonanie, że jak zgromadzę różne rzadkie alkohole, to będę w stanie każdy barowy klasyk pod słońcem zrobić sobie w domu. Niemniej, nim zdążyłem zużyć jedną butelkę, druga już była pusta. Więc nie ma sensu kupować też alkoholi, których wcześniej nie piliście i nie znacie. I to jest ważna uwaga. I jeśli chodzi o butelki otwarte, pamiętajcie, że alkohol mocny po otwarciu się nie psuje, co nie oznacza, że nie traci na jakości. Będzie się stopniowo utleniał. Whisky, rum czy brandy po prostu będzie coraz gorzej smakować. No i to jest ode mnie właściwie wszystko w tym odcinku. A my się usłyszymy już za 2 tygodnie. Spotykamy się w poniedziałek jak zawsze. I jeśli chcecie do mnie napisać, możecie to zrobić pisząc na strefawolnocłowa@gmail.com. strefawolnocłowa@gmail.com i do usłyszenia. Jezus, jak dziwnie wymówiłem słowo Gmail, nie? Jeżeli Was moja wymowa słowa Gmail nie zniechęciła, możecie pisać na strefawolnocłowa@gmail.com. Dobra, to już naprawdę koniec. Trzymajcie się. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Hej!